Przypowieść o sieci. Jest to 12 rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. Czytajmy Ewangelię według Mateusza, rozdział 13, wiersze 47 do 50. Podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przypowieść o sieci przedstawia obraz z życia rybaków i występuje jedynie w Ewangelii według Mateusza, zamykając w rozdziale 13, jako siódma z kolei w tej serii, nauczanie Jezusa w przypowieściach. Opowieść o sieci zawiera również wyjaśnienie. I widzieliśmy dwa wersety, to jest właściwa opowieść, i potem dwa wersety następne, to właśnie wyjaśnienie Pana Jezusa tej przypowieści. Podobne wyjaśnienie w przypowieści zawiera już przez nas omawiana przypowieść o chwaście. I obie te przypowieści mówią o rozdzieleniu dobrych, ludzi dobrych, od ludzi złych. Z tym, że przypowieść o chwaście wzywa nas do cierpliwości, abyśmy cierpliwie czekali aż do żniwa, nic nie robili wcześniej, a więc nie rozdzielali pszenicy, konkolu, nie wyrywali konkolu, życicy, chwastu, bo tam są korzenie splątane, są one korzeniami splątane i moglibyśmy uszkodzić pszenicę. Natomiast przypowieść o sieci jest ostrzeżeniem, tylko ostrzeżeniem, żadnym pouczeniem. Po prostu ostrzega nas przed sądem. O tym wątku oddzielenia dobrych od niegodziwych przy końcu czasów jest jeszcze mowa w jednej przypowieści, którą będziemy w swoim czasie omawiać. To jest Mateusz, rozdział 25, przypowieść o sądzie ostatecznym. Trzeba też wiedzieć, że mimo pierwszego zdania, podobne jest Królestwo Niebios do sieci, ta przypowieść nie przyrównuje Królestwa Bożego do samej sieci. Podobnie jak mówiliśmy wcześniej w przypowieściach o perle i skarbie. Tam nie chodziło o porównanie Królestwa Bożego do skarbu i perły, lecz do postawy tych znalazców. Tak też i tutaj Królestwo Boże jest przyrównane do wydarzenia, jakie jest później opisane, a więc do tego, co będzie się działo na brzegu, do oddzielania, selekcji tych ryb dobrych i złych. Ilustracją jest połów ryb. I ten obraz był dla słuchaczy Jezusa z okolic Jeziora Galilejskiego czymś naturalnym. Oni żyli właśnie w atmosferze połowu ryb, sprzedaży ryb, żywienia się rybami. I gdy usłyszeli zdanie, że sieć została w jezioro zarzucona, to na pewno od razu w ich myślach się pojawiło pytanie, jaki będzie wynik tego połowu. Tutaj jest mowa o sieci o sporych rozmiarach. To może być długa nawet 400 metrów, a szeroka na 2 metry. I górny brzeg tej długiej sieci na powierzchni utrzymują pływaki. Pływaki z drewna albo korka. A dolny brzeg jest obciążony ciężarkami z ołowiu albo kamieniami. I wtedy ta sieć opada w głąb wody, a brzeg górny spoczywa na powierzchni. Po bokach są długie sznury i one służą do rozciągania tej sieci. mogły ją rozciągać dwie łodzie, a więc na jeziorze, powiedzmy na środku jeziora, są dwie łodzie i one się powoli od siebie oddalają i sieć stopniowo rozciągają, a potem równomiernie płyną do brzegu i oczywiście sieć ciągną za sobą. Też można było sieć przywiązać jednym końcem do brzegu, na przykład do drzewa jakiegoś, i jakaś łódź mogła wypłynąć na środek jeziora, na tyle, na ile pozwalała jej długość tej sieci, a potem łódź okręgiem, półokręgiem zaczęła zdążać do brzegu. I tak powoli, stopniowo zagarniała wszystko, co napotkała w głębinach jeziora. Na brzegu stojący rybacy potem pomagali dociągnąć całość do brzegu, potem opróżnić sieć zawartości, no a potem zabrali się za sortowanie. I oczywiste jest, że najpierw chwytali to, co było żywe, co się ruszało. I gdy chwytali do ręki taką rybę, to musieli jej się przyjrzeć, bo nie każda żywa ryba była przewidziana do spożycia. Prawo Mojżesza, i w konspekcie mamy odnośniki z Księgi Kapłańskiej i z Księgi Powtórzonego Prawa, nakazywało, że ryby z łuskami były czyste. Można było je spożywać. Natomiast ryby bez łusek, jak węgorz czy sum, należało odłożyć i ich nie spożywać, były nieczyste. A w tym jeziorze w tym czasie żyło około 20 gatunków ryb i z łuskami, i bez łusek. No i na brzegu się odbywała segregacja. Jak mówi nam tekst, na ryby dobre i złe. I ten grecki przymiotnik, gdy chodzi o złe, oznacza po prostu zepsute, zgniłe, czyli niejadalne. I te ryby, które były przydatne do spożycia, wrzucano do naczyń. A te nieczyste wrzucano do jeziora, jak oczywiście się można domyślić, o tym przypowieść już w szczegółach nie mówi, bo to było słuchaczom znane. Natomiast zawartość pozostała nieruchoma, leżała sobie na brzegu i była zgarniana i zakopywana. Tak sobie zastanawiam się, co robiono ze skorupiakami. One też były nieczyste i nie można ich było spożywać, więc jestem ciekawy, co z nimi robiono, ale to są już szczegóły, które nas tu nie powinny interesować. Jak jest z tego wniosek? Miarą pomyślnego połowu nie jest to, ile sieć zagarnęła. Nie jest zawartość sieci. Lecz miarą połowu obfitego są pełne naczynia ryb zdatnych do spożycia. Tego, co pozostało w naczyniach po sortowaniu. To właśnie jest wymowa tej przypowieści. Nie to, że sieć zagarnia jest Królestwem Bożym, lecz to, co zostało z tego połowu, uznane za godne przebywania w Bożym Królestwie, godne do spożycia wtedy przez mieszkańców. Też trzeba zauważyć, że przypowieść nic nie mówi bezpośrednio o rybakach, żadnych ludzi nie wymienia. Pamiętamy, że inne przypowieści mówiły na przykład o siewcy na polu, albo o kupcu, który poszukiwał cennej perły, albo o kobiecie, która w domu chleb wypiekała. Tu jest użyta strona bierna. Sieć została rzucona, zarzucona, potem, że sieć została napełniona. I oczywiście domyślamy się, że w łodziach byli ludzie, że przy jej rozciąganiu i dopływaniu do brzegu i pracy na samym brzegu też wykonywali ludzie. Ale wygląda na to, że w tej przypowieści człowiek pełni rolę drugorzędną. Jest tylko w domyśle. Człowiek jest obecny tylko z racji dokonanych czynności, ale przypowieść trzyma człowieka, ludzi w cieniu. Nic bliższego nie można o nich powiedzieć, nie można scharakteryzować. I pamiętamy, gdyśmy wcześniej mówili o poszukujących kupcach, czy kupcu poszukującym perły, czy o tym, kto znalazł ten skarb, to podawaliśmy cechy charakterystyczne, które wydobywaliśmy z tej przypowieści. Tutaj nie można nic powiedzieć o rybakach. To jest bardzo ważne, gdy chodzi o wymowę tej przypowieści, o czym powiemy później. Dlatego, że prawda o Królestwie Bożym w tej przypowieści mówi, że to Królestwo rozwija się w dwóch etapach. Pierwszy etap to czas zbierania, drugi to czas sortowania. Pierwszy etap to teraz, drugi etap to przyszłość. A więc Królestwo, sieć ogarnia, zagarnia wszystkich ludzi, i dobrych, i złych. I w obrębie tej długiej sieci, w głębinach wody, wszystko się znajduje. Podobnie jak wokół Jezusa gromadzili się różni ludzie. I pamiętamy z Ewangelii, jak się gorszyli ci świętoszkowaci faryzeusze, że nawet nierządnicy, celnicy są wokół Jezusa. Cóż to jest za Mesjasz, niby Mesjasz, który toleruje takich ludzi wokół siebie. Taką właśnie jest sieć Bożego Królestwa. Tacy ludzie też tworzyli tłum podczas jego ukrzyżowania. Pamiętamy różne zachowania tych ludzi, między innymi okrzyki: strać tego, a wypuść nam Barabasza. Też i w Kościele widzimy takich ludzi. I wystarczy spojrzeć na Dzieje Apostolskie, listy apostoła Pawła na przykład, a też i spojrzeć na nas samych i na nasze zbory. Wszyscy ludzie, którzy słuchają Ewangelii, wierzą, są zachęceni, włączają się potem w pracę zboru i ta sieć ich razem ogarnia i są razem z nami we wspólnocie Kościoła. Taka jest rzeczywistość ziemska Bożego Królestwa. I tak jak się nie da sortować ryb ogarniętych już siecią, gdy jeszcze są w głębinach wody, gdy sieć jeszcze jest pionowa i jest ciągnięta do brzegu, tak też i Królestwo Boże w swoim ziemskim stadium obejmuje każdego, kto znajdzie się w zasięgu głoszonego słowa, kto znajdzie się w obrębie Kościoła Jezusa Chrystusa. Dobro i zło będą ze sobą wymieszane. Nieraz są ze sobą zrośnięte. Podobnie jak to było na tym polu z pszenicą i życicą. I dopiero żniwo ujawnia wszystko i oddziela. Dopiero na brzegu można dokonać selekcji ryb, gdy sieć zostanie już zgarnięta, już nie jest pionowa, już leży i my z niej wybieramy wszystko to, co w niej się znalazło. W czasie połowu w wodzie nie sposób jest oddzielać ryb przydatnych od nieprzydatnych. I kochani, tu nie chodzi o różnicowanie ludzi pod względem stopnia ich grzeszności. Dlatego, że w każdym człowieku, nawet najświętszym, z natury rzeczy i dobro, i zło bywają z sobą splątane. I nie sposób od razu jest rozróżnić, ocenić, jaki człowiek jest teraz, a jaki będzie w przyszłości. Gdyby tak nie było, to byśmy nie walczyli z pokusami. To byśmy nie walczyli z grzechem. Dlatego, że cały czas na tym etapie ziemskim musimy pokonywać zło, które chciałoby nas opanować. Ten lew ryczący krąży wokół nas i szuka, kogo mógłby pochłonąć. Oczywiście ci dobrzy, ci wierni się nie dadzą pochłonąć i będą cały czas żywi mocą Ducha Świętego, a nie tylko siłą własnych dobrych chęci. I właśnie taka forma istnienia Królestwa Bożego na ziemi jest wpisana w Boży zamysł zbawienia. I wskazuje na to fakt, że przypowieść nic nie mówi o ludziach, o osobie, osobach, które tę sieć zarzucają. Ta bierna strona jest bardzo wymowna. Sieć została rzucona. I wskazuje, że ktoś wszystkich ludzi zaprasza do udziału w swoim królestwie. A tym kimś, kto zaprasza, może być tylko sam Bóg. Jeśli nawet my, chrześcijanie, kaznodzieje, ale w ogóle chrześcijanie, jesteśmy rybakami ludzi, pamiętamy Pana Jezusa słowa do Piotra, że będziesz ludzi łowił, to wcale nie znaczy, że my te sieci zarzucamy. Owszem, pracujemy jako Boży współpracownicy. Owszem, siejemy, podlewamy, ale wzrost daje Bóg. Sieć napełnia Bóg. My głosimy Boże Słowo. Zapraszamy do Królestwa. Ale to wszystko czynimy dlatego, że Chrystus nas powołał. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, nie śmiałbym mówić tego, czego by Chrystus przeze mnie nie dokonał w przyprowadzeniu pogan słowem i czynem. A więc Chrystus w nas i przez nas. I stąd Bóg sieć zarzuca, mimo że w tym mamy swój udział, ale pamiętajmy, w cieniu. Tylko jako pomocnicy, współpracownicy Boga. I nawet pomyślne rezultaty połowu nie mogą być nam przypisane. Chyba wszyscy pamiętamy te słowa Pana Jezusa, który mówi o sługach nieużytecznych. Wszystko, co zrobiliście, to wykonaliście jako słudzy nieużyteczni. I Łukasz, rozdział 17, wiersz 10, nam to przywołuje, między innymi oczywiście. A teraz kilka słów o drugim etapie Królestwa. Tym etapie, który będzie w przyszłości. Po napełnieniu sieci, nie wcześniej, nastąpi czas oddzielenia. Tutaj Pan Jezus mówi o aniołach. Wcześniej nic nie mówi o rybakach. Mówi tylko, że sieć była wrzucona i do brzegu jest ciągnięta. Ale tutaj już wyraźnie mówi, że przyjdą aniołowie i oni będą oddzielać ryby. A więc ta czynność należy wyłącznie do Boga. On to oto dokona poprzez swoich posłańców, nie ziemskich posłańców, rybaków, ludzi, ale przez swoich aniołów, podobnie jak to się rzeczy ma i w przypowieści o chwaście, czy też później w 25 rozdziale o tej przypowieści o końcu świata. No i jeszcze jedna myśl przy tej okazji. Połów zawsze kończy się sukcesem. Owo rozdzielenie dobrych od złych sprawi, że naczynia będą pełne, że Królestwo Niebios w końcu będzie udziałem tych, którzy spełniają kryteria określone przez Boga i tylko On wie, czy spełnili, jak spełnili i też czy są te ludźmi tymi sprawiedliwymi, tymi rybami dobrymi. I właśnie wyjaśnienie przypowieści sprawia, że ten główny akcent podobieństwa zostaje przełożony, przeniesiony z sieci, która wszystko zagarnia, na selekcję, na oddzielanie, na owo wyłanianie dobrych i oddalanie od tych dobrych złych. Przez to też ta przypowieść nabiera charakter alegorii, dlatego że ten czas, który Pan Jezus nazwał napełnieniem sieci, sieć zostaje napełniona, wyjaśnieniu Pan Jezus nazywa jako koniec świata. I wtedy ma się dokonać sąd oraz ma być wymierzona kara. Tutaj się pojawiają aniołowie, którzy wyłączą złych spośród sprawiedliwych, jak mówi nam tekst. Tu się rozróżnia pomiędzy owymi przydatnymi i owymi nieużytecznymi, między sprawiedliwymi i niegodziwymi. I tutaj się pojawia jednoznacznie kryterium oceny. Jest to moralne kryterium oceny ludzkiego postępowania. Owo wyrzucenie złych ryb w opowieści tutaj w wyjaśnieniu jest dookreślone poprzez wrzucenie w piec ognisty, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jest to symbolika, nie bójmy się tego słowa, wyrazu, jest to symbolika tej ilustracji zgodna z ówczesnymi wyobrażeniami sądu. I mówiąc te zdania, wcale nie pomniejszam powagi sprawy, zagadnienia, dlatego że to, co się będzie działo, gdy przyjdzie Chrystus, to przekracza nasze i dzisiejsze wyobrażenia. Ale tamten obraz straszności, kategoryczności, jako że ogień jest narzędziem kary, jako że się pojawi płacz i zgrzytanie zębów, dla tych ludzi ówczesnych to były straszne rzeczy, straszne obrazy. Oni od razu wiedzieli, że ten ktoś jest ogarnięty rozpaczą, płacz, oraz wściekłością, zębami zgrzyte. To są obrazy dla nich adekwatne. Ale to, co będzie naprawdę, nawet i nasze współczesne wyobrażenia przekracza. Kiedyś mówiłem w jednym z kazań, że wtedy sobie nikt nie wyobrażał śmierci, gdy podczas ataku lotniczego jest rozrzucany napalm. Gdy ten lejący się z nieba ogień ogarnia wszystko, a gdy opadnie człowieka, to jak straszne skutki wywołuje. Tego sobie nikt nie wyobrażał i stąd Wietnamczycy stwierdzali, że to jest piekło na ziemi. To są obrazy, obrazy adekwatne dla ludzi w danej chwili, w danym czasie, gdy do nich się mówi. Ja też bym chciał, abyśmy zauważyli, że w wyjaśnieniu brakuje określenia, co oznacza wyrażenie dobre wybrali do naczyń. Jest powiedziane, co zrobiono ze złymi, że źli będą w piec wrzuceni. No a co oznacza to dobre wybrali do naczyń? Pan Jezus tego nie wyjaśnia. Zauważcie. I to jest wymowne. A to dlatego, że akcent przypowieści przez Pana Jezusa położony jest nie na zbawienie sprawiedliwych. Nie o tym tu ma być mowa. Tu ma być mowa o oddaleniu nieprawych. A więc przypowieść jest ostrzeżeniem. Nie pouczeniem o zbawieniu, lecz ostrzeżeniem, by należeć do ryb dobrych, by być rybą dobrą. Kościół w fazie ziemskiej jest wspólnotą, gdzie i dobrzy, i niedobrzy są razem. Przy końcu świata nastąpi oddzielenie. I to powinno nas mobilizować, by nasze postępowanie, nasza wierność, nasza wytrwałość, nasza czystość, nasza miłość pozwoliło na zaliczenie nas do grona dobrych. Przypowieść o sieci nic nie mówi o życiu człowieka. Nic nie mówi o naszych postawach, jakie mamy przyjmować. Ale to tylko przypowieść nie mówi. Bo w tej Ewangelii, na początku tej Ewangelii, w tak zwanym kazaniu na górze, Mateusz 7 rozdział w tym przypadku, bardzo zdecydowanie jest wskazywane przez Pana Jezusa, że ważne są owoce postępowania człowieka. Poznacie ich zatem po owocach. Mateusz 7, 16-20. I to jest to kryterium ostatecznej oceny, a uczynki ich idą za nimi, mówi nam Apokalipsa. A więc na koniec trzeba wyraźnie powiedzieć, że z przesłania całej Ewangelii, całej dobrej nowiny o Królestwie wynika, że każdy człowiek za swego życia w czasie połowu wciąż ma szansę na stanie się dobrą częścią tego połowu. Jeśli się znalazłeś w Kościele Jezusa Chrystusa, jeśli słuchasz Bożego Słowa, to nawróć się. Uwierz w Jezusa. Oddaj Mu swoje życie. Pokutuj. A Duch Święty przez Boże Słowo sprawi, że doznasz wewnętrznej przemiany i staniesz się z tej ryby, która nawet gdy jest rybą, ale bez łuski, staniesz się tą rybą właściwą, według standardów Bożego oczekiwania. Jak Nikodem, który był dobrym człowiekiem i wydawałby się dobrą rybą, ale nie miał łuski. I do Pana Jezusa przyszedł i usłyszał. Kto chce zobaczyć Boże Królestwo? Kto chce wejść do Niego? A więc wejść w tę rzeczywistość łączności z Bogiem, jedności z Bogiem, ten się musi na nowo narodzić. I to jest ta tajemnica Bożego Królestwa. Ta właściwa jakość człowieka wewnątrz, w środku. I to rodzi później właściwe postępowanie. Dlatego życzę każdemu z nas, abyśmy byli ludźmi szczerze nawróconymi do Jezusa, odrodzonymi przez Boże Słowo i Ducha Świętego i żyjącymi zgodnie z oczekiwaniami naszego Pana, Pana żniw, Pana również i tej selekcji na brzegu po połowie tą siecią Królestwa Bożego. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś władny powołać, potem obdarzyć Twoją mocą, pokojem, radością i utrzymać nas przy wierze aż do końca, aby nasze owoce i uczynki szły za nami aż do dnia, gdy spotkamy Ciebie twarzą w twarz i tam powiesz: o sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego.